Witam gorąco. Chciałbym przeczytać werset, który jest mottem tego, co robić w służbie dla Boga chcę. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale od 16 wersetu są te słowa. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Poznałem Ewangelię jako coś, co jest naprawdę pełne mocy. Gdyby było inaczej, z pewnością nie miałbym szansy na życie, na pewno nie miałbym szansy na normalne życie. Chciałbym w pierwszej części pokrótce podzielić się świadectwem i chciałbym też powiedzieć o pewnych rzeczach, które Bóg zrobił w moim życiu po nawróceniu. Mam w tym pewien cel i co później się działo. Chciałbym też powiedzieć pewne bardzo konkretne prawdy na temat Ewangelii, które powinniśmy znać i które często, bardzo często w kościołach, nawet ewangelikalnych, szatan przekłamuje. Kiedy poznałem Chrystusa, byłem w bardzo trudnej sytuacji. Jestem generalnie pewnego rodzaju produktem, do pewnego momentu moje życie było produktem swoich czasów. Na początku lat 80., kiedy byłem dzieckiem, cokolwiek obserwującym rzeczywistość, żyliśmy wtedy w ogromnej biedzie. Ojciec pogrążał się w coraz większym alkoholizmie. Ja jako trzeci z czwórki rodzeństwa nie mogłem liczyć na zbyt duże zainteresowanie. Koniec końców zacząłem żyć trochę na uboczu tego wszystkiego, co działo się dookoła. Szukałem jakiejś nadziei. W którymś momencie moja siostra powiedziała, że modliła się intensywnie i po tych modlitwach ojciec przez 2 tygodnie nie pił. Pomyślałem sobie, jeśli tak to działa, to będę najbardziej rozmodlonym dzieckiem na świecie. Nauczyłem się wtedy wielu litanii, wielu różnych modlitw, rozgrzewałem różaniec do czerwoności, zamiast bawić się z innymi dziećmi, po prostu starałem się zmienić coś. Na końcu tego procesu przyszło wielkie rozczarowanie i rozgoryczenie. Nic się nie zmieniło, a ja sobie pomyślałem, albo Bóg nie istnieje i to nie ma sensu dlatego, albo istnieje i Go nie obchodzę. Więc niezależnie od tego, która opcja, którą wymyśliłem w tamtym czasie, wydawała mi się prawdziwsza, jeden wniosek był, nie powinienem tam szukać pomocy. W wieku 11 lat rozstałem się z Kościołem katolickim. I to była świadoma decyzja. Zacząłem interesować się medytacją, jogą, zacząłem słuchać różnych rodzajów muzyki, zacząłem słuchać metalu. Zacząłem interesować się takim subkulturalnym satanizmem. W wieku 13 lat w mojej okolicy miałem małą piwnicę, której ściany pomalowałem krwią, paliłem tam ofiary. Nie dlatego, że byłem satanistą wierzącym w szatana, ale dlatego, że to robiło wrażenie na moich znajomych. Więc bardziej było to z pogranicza sztuki niż z pogranicza jakiejś formy duchowości, ale starałem się robić wrażenie. W tamtym okresie też myślę, że wyparłem instytucję Baba Jagi z mojej okolicy, dlatego że jeśli jakaś babcia chciała postraszyć wnuczka, to nie musiała się odwoływać do tej enigmatycznej starszej pani, co do której nie wiadomo, czy istnieje, a ja byłem prawdziwy. I wyglądałem w taki sposób, że naprawdę było czym postraszyć. Więc w tamtym też okresie moje przemyślenia były bardzo mroczne. Doszedłem do etapu, w którym łatwiej było mi myśleć o samobójstwie niż o czymkolwiek innym. Pomyślałem sobie, że jestem chyba za młody na takie dramatyczne decyzje. Może jest coś, czego nie wiem i nie powinienem tak nakręcać się tymi myślami. Dookoła ludzie bawili się. Pili, imprezowali, chodzili na dyskoteki. Podłączyłem się. Przez jakiś czas podobało mi się to. Szczególnie podobało mi się upijanie. Okazało się niewystarczające. Zacząłem eksperymentować z lekami psychotropowymi i zacząłem ćpać wszystko, co popadło. Jako 14-latek byłem już głęboko uzależniony. Między 14 a 18 rokiem życia praktycznie nie trzeźwiałem. Pod koniec tego okresu byłem tak zniszczony. Wiem, że dzisiaj, kiedy wyglądam jak Arnold Schwarzenegger z pierwszych swoich filmów, to trudno w to uwierzyć. Ale w tamtym czasie W tamtym czasie wyglądałem jak ofiara obozu koncentracyjnego. I wiedziałem, że moje życie zmierza do końca. Moi znajomi, którzy byli starsi ode mnie, którzy żyli w podobny sposób jak ja, umierali. Wiedziałem, że wcześniej czy później to czeka również mnie. Zacząłem zadawać sobie pytanie, czy istnieje coś, dlaczego warto byłoby żyć, coś, co nadałoby sens dla mojego życia. Ludzie, którzy mi dobrze życzyli, moi przyjaciele, tacy jak Harnaś, mówili: stary, ty umrzesz. A ja mówiłem: wiem, że to zabija, nie musisz mi tego mówić, wiem to lepiej od ciebie. Widzę, co to ze mną robi. Problem polega na tym, że moje życie jest bez sensu i nie do wytrzymania. I mam znieczulenie. Mogę odstawić znieczulenie i moje życie dalej będzie bez sensu i nie do wytrzymania, tylko bez znieczulenia. Czy to jest zmiana na lepsze? Powiedziałem, potrzebuję czegoś więcej niż świadomości, że to jest złe. Potrzebuję czegoś, dlaczego warto byłoby żyć. W tamtym okresie Polska była krajem, w którym świeżo upadła żelazna kurtyna. Pamiętam, że byłem naćpany, kiedy do mnie przychodziły informacje o upadku muru berlińskiego, kiedy przychodziły informacje o okrągłym stole. Każdą z tych informacji usłyszałem, będąc totalnie naćpanym. Więc ten okres przełomu tak wyglądał. W roku 91 Polska stała się krajem, który był pełen fascynacji okultyzmem. Kiedy upadła żelazna kurtyna, kiedy cenzura zdjęła swoje ręce z publikacji, które wychodziły, okazało się, że radio, często telewizja, ale przede wszystkim przemysł księgarski zajął się tematem okultyzmu. Często 30% książek, które w tamtym okresie można było kupić w księgarniach, dotyczyły tego tematu. Dzisiaj zwykle jest to jakaś mała półka zajmująca się ezoteryką, ale wtedy to było co najmniej 30% towaru niemalże każdej księgarni. Do dzisiaj co starszym osobom słowa w stylu Adin kojarzą się jednoznacznie, bynajmniej nie z matematyką w wydaniu rosyjskim. Kaszpirowski w telewizji w mojej okolicy przyjmował w gabinecie bioenergoterapii sławny Kacmajer, zresztą pochodzący chyba z waszego regionu. Świat, w którym żyłem, był pełen takich ezoterycznych, mistycznych myśli. I wielu znajomych przychodziło i mówiło: jeśli zajmiesz się tym, to pomoże ci wyjść z nałogu. To spowoduje, że będziesz mieć jeszcze większe odloty niż za sprawą ćpania, a przy okazji nie będzie to szkodliwe. Ja byłem uzależniony. Uzależnienie charakteryzuje się tym, że człowiek w wyniku dalszego kontaktu z używką ma już więcej problemów i więcej cierpienia niż przyjemności. Zwykle, kiedy ludzie wchodzą dopiero na tą drogę, mają bardzo dużo przyjemności i niewiele problemów wynikających z tego. Ale uzależnienie jest konkretnym etapem w kontakcie z używką, w której zaczyna się mieć więcej problemów, więcej cierpienia wywołanego przez ten kontakt niż subiektywnego pożytku. Więc byłem osobą bardzo cierpiącą w tym okresie. I naprawdę byłem gotów uchwycić się czegokolwiek, co by mnie z tego wyprowadziło. Któregoś dnia, którejś nocy, po ostrym przyćpaniu, wracając do domu z lasu, stanęłem we mgle, podniosłem swoje oczy w powietrze i zacząłem mówić, że chcę, aby te moce, które stoją za bioenergoterapeutami, wróżbitami, za tybetańskimi mnichami, żeby to wszystko stąpiło na mnie, cokolwiek to jest. I to się stało. Przyszedł do mnie duch przewodnik, wyjmował mnie z ciała, niemalże co nocy, uczył mnie. Zacząłem przemieniać się w lokalnego jasnowidza, będąc bardzo młodym człowiekiem i nierozumiejącym tego, co się dzieje. Oczywiście zainteresowanie narkotykami naprawdę zaczęło słabnąć. W tamtym okresie byłem naćpany 1-2 dni w tygodniu, podczas kiedy wcześniej byłem naćpany codziennie i najczęściej za pomocą kilku różnych środków. Wszystko zaczęło się zmieniać na lepsze. Moje zdrowie się poprawiło. Zacząłem chodzić do szkoły. Okazało się, że bardzo dobrze sobie radziłem w szkole. Ludzie patrzyli na te pozytywne zmiany i byli tym zachwyceni, ja również. Jednak po jakimś czasie doszliśmy do takiego punktu, w którym nie mogłem zgodzić się ze swoim duchem przewodnikiem. Wtedy zaczął się koszmar. Zaczął znęcać się nade mną w sposób, który jest nie do opisania. Trwało to dłuższy okres. W tamtym czasie jedna z moich znajomych przyszła i przyniosła mi Nowy Testament. Powiedziała, że kiedy sprzątała w swoim pokoju, ilekroć spojrzała na półkę, tylekroć patrząc na nią, wydawało jej się, że ta książka pulsuje przed jej oczyma. Więc zaintrygowana tym podeszła, wyciągnęła ją z półki, otworzyła i jej wzrok padł na przypadkowe miejsce, gdzie było napisane: udziałem zaś czarowników będzie śmierć druga, to jest jezioro ogniste. Powiedziała: nie wiem, co to znaczy, ale myślę, że powinieneś to przeczytać. Kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, wydarzyło się coś bardzo znamiennego, coś, czego nie potrafiłem zignorować. Nie wierzyłem w chrześcijaństwo. Dla mnie w tamtym okresie chrześcijaństwo było czymś, co wymyślili ludzie w celach politycznych po to, by usprawiedliwiać w imię wyższych racji swoje zbrodnicze zapędy, by podbijać inne narody, by kontrolować ludzi, by rozpętywać różnego rodzaju kampanie podboju świata w imię wyższych racji. Wielokrotnie w imię chrześcijaństwa dokonywane były ludobójstwa i trzeba było w jakiś sposób uzasadnić to dla wykonawców tych rzeczy. I w tamtym okresie, jako człowiek z bardzo anarchistycznymi przekonaniami, jeśli chodzi o poglądy polityczne, myślałem, że chrześcijaństwo zostało opracowane przez kogoś tylko po to, żeby służyło takim celom. Więc w moim rozumieniu, kiedy dostałem ten Nowy Testament, nie byłem osobą, która na pierwszy rzut oka uznawała jakiś autorytet tej księgi. Ale kiedy zacząłem go czytać, wydarzyło się coś niepodważalnego. Człowiek, który poparzy sobie rękę, jeśli włoży ją pod kran z zimną wodą, poczuje ulgę. To nie spowoduje uzdrowienia tej ręki, ale odczucie ulgi będzie tak wyraźne, że trudno będzie je zakwestionować. Kiedy czytałem Nowy Testament, odczuwałem ulgę. Doświadczałem niewyobrażalnego dręczenia, ale w momencie, kiedy czytałem Nowy Testament, doświadczałem ulgi. Więc nie potrafiłem temu zaprzeczyć. Zacząłem go czytać jak najdłużej, bo chciałem przedłużyć ten czas ulgi. Na początku nic nie zrozumiałem. Myślę, że może to mieć jakiś związek z tym, że zacząłem czytać od Apokalipsy. Ale po jakimś czasie, kiedy mijały kolejne dni i tygodnie, stało się tak, że coraz mocniej te treści zaczęły do mnie docierać. Coraz więcej z tego rozumiałem. Demon, który mnie dręczył, powiedział mi coś takiego: widzisz, zaczynasz coś rozumieć. Więc chyba rozumiesz już, że ten Bóg, który stoi za tą księgą, jedyne, co ma dla ciebie do zaoferowania, to nigdy niekończące się piekło. Zacząłem nad tym się zastanawiać. I wiedziałem, że to jest prawda. Wiedziałem, że jestem sługą diabła i że jestem najgorszym człowiekiem, jakiego znam. Nie znaczy to, że myślałem, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie. Wiem, że byli gorsi ode mnie, ale z tych, których znałem osobiście, byłem najgorszy. Więc pomyślałem, jeśli piekło istnieje dla kogoś, to istnieje właśnie dla takich ludzi jak ja. Pomyślałem, że jeśli Bóg wysłałby mnie do piekła, jeśli bym przed Nim stanął i by mi to powiedział, to jedyne, co mógłbym zrobić, to mógłbym powiedzieć: ty masz rację. Nie protestuję. Wiedziałem, że jestem wart piekła. I od momentu, kiedy to przełamało się w moim wnętrzu, kiedy zaakceptowałem swój stan, zacząłem w Biblii dostrzegać zupełnie inne rzeczy. Zacząłem dostrzegać wszystkie te wypowiedzi Jezusa, które tchnęły nadzieją, i każda z tych wypowiedzi huczała w moim wnętrzu w taki zwielokrotniony sposób. Wiele razy zaglądałem, patrząc i czytając ten sam werset, upewniając się, że naprawdę on jest w Biblii, gdzie Jezus mówił: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzesznych. Dopiero kiedy zaakceptowałem swój stan, zacząłem dostrzegać te wersety. moje wyobrażenie na temat świata duchowego całkowicie się zmieniło. Zrozumiałem, że nie, że moje wcześniejsze wyobrażenia, które wyniosłem z okultyzmu, były całkowicie fałszywe. Rozumiałem, że jestem opętany, że stan, w którym się znajduję, jest opisany w Biblii. Zrozumienie tego oczywiście nie przynosiło żadnego rozwiązania. W którymś momencie jednak na końcu Ewangelii Marka przeczytałem, że w imieniu Jezusa wierzący będą wyganiać demony. W tamtym czasie definiowałem wierzącego, że wierzący to musi być ktoś, kto czyta tą księgę, ktoś, kto w nią wierzy i ktoś, kto według niej żyje. Więc kiedy zacząłem zastanawiać się, czy znam jakiegoś wierzącego, to doszedłem do wniosku, że nie znam. Więc mijał jakiś czas, przypomniałem sobie, że kiedy w dzieciństwie chodziłem do kościoła, to tam ta księga była czytana na mszy. Pomyślałem sobie, ksiądz musi być wierzący. Poszedłem, zapukałem, powiedziałem dzień dobry, on powiedział na wieki wieków amen. I dalej rozumieliśmy się równie dobrze. Byliśmy w kontakcie przez jakieś 2 miesiące. Za każdym razem poświęcał mi jakieś 10 minut i zbywał. Moja sprawa koniec końców otarła się o biskupa, rozmawiałem z 5 księżmi, nikt nie oferował żadnej pomocy. Więc pomyślałem sobie, jak nie ci, to może ci, którzy są o 180 stopni w drugą stronę. W tamtym czasie moje zrozumienie chrześcijaństwa ograniczało się do Kościoła katolickiego z jednej strony i Świadków Jehowy z drugiej strony. Więc w mojej okolicy był pewien człowiek, którego często broniłem przed dręczeniem, kiedy ludzie próbowali nim pomiatać. To był taki młody Świadek Jehowy. Więc nieraz zdarzało się, że go broniłem w takich sytuacjach, żeby go ludzie nie zadręczyli. Więc pomyślałem sobie, że jeśli z nim porozmawiam, to potraktuje mnie dobrze. Powiedziałem mu o swoim problemie. Powiedziałem, w jaki sposób dręczą mnie demony. On powiedział, że na szczęście jest jeden skuteczny sposób na rozwiązanie problemów z demonami, z którego mogę skorzystać i który oni znają. Muszę codziennie czytać strażnicę. Dostałem 3 egzemplarze. Nie pomogło. Może dlatego, że przeczytałem tylko jedną. Nie, to nie to było powodem. Więc... Ale kiedy zacząłem ją czytać, wiedziałem, że to nie jest rozwiązanie. Czytałem Biblię i widziałem, że Jezus nie chodził do ludzi potrzebujących, dając im gazetkę do poczytania. Ale Jezus występował przeciwko tym problemom i dokonywał cudów. Wiedziałem też, że jeśli by czytanie czegokolwiek miało mi pomóc, to o wiele szybciej pomogłoby mi czytanie Biblii niż jakiegokolwiek komentarza do niej. Więc to było trudne. W moim życiu nastąpiła pewna zmiana, której nie potrafiłem zakwestionować i która pokazywała mi, że Bóg może być mną zainteresowany. Ta zmiana polegała na tym, że od dnia, kiedy zacząłem czytać Biblię, a byłem wcześniej człowiekiem uzależnionym, który co najwyżej potrafił ograniczyć ilość ćpania, ale od dnia, kiedy zacząłem czytać Biblię, nigdy już ani razu się nie naćpałem. Dlatego, że nigdy więcej we mnie nie pojawiło się pragnienie, by to zrobić. Po kilku tygodniach, kiedy uświadomiłem sobie, że od kiedy czytam Biblię, nie ćpam, zacząłem zastanawiać się, czy to będzie trwałe, czy co za tym stoi. Nie byłem nawrócony. Bóg to zrobił dla mnie, zanim się nawróciłem. Przez miesiące czytałem Biblię jako opętany okultysta, który często podchodził do tych tekstów jak do mistycznych tekstów którejś z dróg magicznych. Ale czytałem. I im dłużej czytałem, tym więcej mi się rozjaśniało. W którymś momencie postanowiłem się pomodlić. Powiedziałem, Boże, jeśli masz takich ludzi, którzy mogliby mi pomóc, to skontaktuj mnie z nimi. Spotkałem Pawła, chłopaka, który jest dzisiaj w jednym ze zborów chrystusowych w Warszawie. W tamtym czasie mieszkał w mojej okolicy. I Paweł był też człowiekiem, z którym uczyłem się w poprzedniej szkole, z której mnie wyrzucono. Razem imprezowaliśmy. I on w międzyczasie się nawrócił. Spotkałem go więc, ucząc się już w innej szkole, spytałem go, co u ciebie słychać. On mówi, fajnie, wiesz, nawracam się, czytam Nowy Testament, przeczytałem kilka razy pod rząd i jestem naprawdę bardzo mocno pod wrażeniem. A co u ciebie, Korzeń? Mówię, wiesz, też czytam ten Nowy Testament, kto wie, może nawet się nawracam, ale fajnie to nie jest w ogóle. On mówi, dlaczego? Powiedziałem, bo ja jestem opętany. On parsknął śmiechem, bo myślał, że po prostu żartuję sobie z niego. Ale chwilę później, jak rozmawialiśmy, pokazałem mu ślady, które demony zostawiły na moim ciele i opowiedziałem o całym tym dręczeniu. Więc bardzo się przejął i powiedział, nie wiem, jak ci pomóc, ale zorganizuję wszystkich swoich znajomych, zadzwonię do każdego swojego znajomego, żeby zaczęli się o ciebie modlić. Ileś dni później znaleźliśmy się wspólnie na plebanii wiejskiej parafii katolickiej w jego wiosce. Tam była młodzież z Oazy, jacyś ludzie od adwentystów, ktoś od baptystów, jacyś młodzi ludzie z jakiejś niezrzeszonej wspólnoty pentekostalnej. I wszystko to byli nastolatkowie. On zorganizował ich, żeby przyjechali się modlić. Kiedy znalazłem się tam i myślałem sobie o tych wszystkich autorytetach, z którymi rozmawiałem do tego momentu i spojrzałem na te grono nastolatków, to pomyślałem sobie, tak, Boże, to jest to, czego mi trzeba. Nie, nie było tak. Spojrzałem na tych nastolatków i pomyślałem sobie, że może to kolejna próba. Może to szukanie pomocy okaże się jeszcze bardziej męczące niż pogodzenie się z problemem, który był nie do wytrzymania. Ale pochyliłem głowę, zacząłem mówić o sobie. Powiedziałem, że jestem najgorszym człowiekiem, jakiego znam, że robiłem wiele złych rzeczy, nie wdając się w szczegóły. Powiedziałem o tym, że dzisiaj jestem w takim miejscu, gdzie czuję się, jakbym był między piekłem a niebem, zawieszony i bez zdolności przesunięcia się w którąkolwiek stronę. Powiedziałem, że jeśli nie zrobi ktoś czegoś za mnie, to nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I oni postanowili się modlić. Kiedy podniosłem oczy, zobaczyłem, że wszyscy płaczą. Zaczęli się modlić. Siedzący obok mnie, pryszczaty czternastolatek, powiedział, demonie, musisz wyjść i zostawić go, dlatego że on jest własnością Chrystusa, nie twoją. Zapadłem w ciemność. Wybudziłem się po 3 sekundach. Całkowicie uwolniony. Nie miały miejsca żadne manifestacje, ale przyszła wolność, prawdziwa wolność. Tego wieczora, kiedy wracałem do domu, dojechałem do wioski, która była 7 kilometrów od mojego domu i musiałem przejść tą drogę przez las w nocy. Zawsze bardzo lubiłem spędzać noce w lasach. Niektórzy ludzie tego się boją, ale ja wychodziłem z założenia, że i tak w nocy w lesie nie można spotkać nic straszniejszego ode mnie. Zawsze bardzo lubiłem spędzać noce w lasach. I wtedy, kiedy szedłem do domu po tym uwolnieniu, wiedząc, że to dręczenie już nigdy nie powróci, zacząłem zastanawiać się i myśleć o tym, że Bóg jest zupełnie inny, niż mi się wydawało. Z dzieciństwa wyniosłem taki obraz Boga, że wydawał mi się on jakimś enigmatycznym, niezrozumiałym starcem o sadystycznych zapędach, który siedzi w niebie i czeka tylko, jak dowalić komuś, kiedy mu się noga powinie. I takie było moje wyobrażenie na temat Boga. Później doszedłem do wniosku, że to w ogóle jest kłamstwo, a później konstruowałem sobie różne własne pomysły na świat duchowy i przyjmowałem też to, co demony mi pokazywały. Ale teraz stanąłem wobec potrzeby zrewidowania tego wszystkiego. I myślałem sobie, że Bóg jest zupełnie inny niż sobie myślałem. Pomyślałem sobie, że jeśli ktoś zasługiwałby na pogardę, jeśli ktoś zasługiwałby na karę, Jeśli komuś należało dowalić, to mi. A on przychodzi. Uwalnia mnie od ćpania. Uwalnia mnie od demonów. Niczego się nie domaga. Jest inny. Pomyślałem sobie, że powinienem mu podziękować. Pomyślałem sobie też, jak to cudownie, że jestem teraz wolny. Będę mógł zrobić cokolwiek chcę. Pomyślałem sobie, że zrealizuję swoje marzenia. Zawsze chciałem być wokalistą w najgłośniejszej kapeli pankrokowej w kraju. Wprawdzie nie umiałem grać, za to też nie umiałem śpiewać, ale akurat w pankroku to nie ma żadnego związku. Więc zacząłem przypominać sobie całe sterty tekstów zapisanych w szufladzie, które chciałem użyć do tej kapeli. Pomyślałem sobie, że naprawdę zrobimy szalone rzeczy, objedziemy cały świat, zorganizuję swoich kumpli, zmontujemy taki skład, że... I znowu zaczęły wracać moje myśli dotyczące tego, że powinienem w jakiś sposób coś zrobić, jakiś gest w stronę Boga. Generalnie byłem gotów i myślałem o tym, że trzeba powiedzieć po prostu: dzięki Boże, jesteś inny niż myślałem. Fajnie, że to dla mnie zrobiłeś. Może nasze drogi kiedyś jeszcze się skrzyżują. Na razie. Ale pomyślałem sobie, że to wszystko jest tak ważne teraz dla mnie w środku, że chyba te inne ważne rzeczy schodzą na dalszy plan. Nabrałem powietrza i postanowiłem powiedzieć z głębi swego serca, co tak naprawdę myślę. Cieszyłem się, że nikt tego nie słyszy, że jestem sam. Nie myślałem, że kiedyś będę o tym opowiadał innym. Ale powiedziałem: Boże, nie wiem, czy taki człowiek jak ja może mówić takie rzeczy do takiego Boga jak Ty. Ale przez wszystko to, co dla mnie zrobiłeś, i z powodu wszystkiego tego, co czytam o Tobie w Twojej księdze, wydaje mi się, że zaczynam Ciebie kochać. To nie była klasyczna modlitwa grzesznika, ale zadziałała. Chwilę później stało się coś tak niewyobrażalnego, że mimo, że minęło już grubo ponad 21 lat od tego wydarzenia, to cały czas jestem pod wielkim wrażeniem. Wydawało się, jakby niebo stąpiło na ziemię. Jakby Boża obecność była tak gęsta i tak namacalna, że można było jej dotykać. Pierwszy raz w życiu poczułem się bezgranicznie kochany. Pierwszy raz w życiu poczułem się całkowicie akceptowany. Nigdy w życiu nie miałem takiego poczucia bezpieczeństwa, jak w tym momencie. Bóg zrobił coś, przez co pokazał, kim jest. Wcześniej mi się wydawało, że moje myślenie na jego temat całkowicie się zmieniło, ale w tym momencie, a nie trwało to 5 minut, nie trwało to godzinę. Przez wiele kolejnych godzin nie wracałem do domu, bo nie chciałem wychodzić pod wrażenia tego, co przeżywałem. To było tak niezwykłe i tak mocno odciskające na mnie ślad, że myślę, że gdyby nie to, to prawdopodobnie zagubiłbym się w jakichś innych problemach. Nie miałem zbyt dobrze poukładane w głowie. Łatwo było mną manipulować, łatwo mi było wkręcać się w głupie kierunki, ale nie potrafiłem zakwestionować tego, że Bóg naprawdę jest i naprawdę Go obchodzę. Tak to się zaczęło, ponad 21 lat temu. Więc kiedy poznałem Ewangelię, poznałem ją właśnie w taki sposób, jak czytam o tym w liście do Rzymian. Ewangelia jest mocą Bożą, ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. A zbawienie rozumiem tak, jak przedstawia je Biblia. Zbawienie dotyczy naszej wieczności i zbawienie również dotyczy naszej rzeczywistości tu i teraz. Od pierwszej do ostatniej strony to, o czym mówi Biblia, to to, że Bóg jest gotów zaangażować się w nasze życie. Od pierwszej do ostatniej strony Biblia mówi o tym, że On chce być obecny w naszym życiu, że chce działać w naszym życiu, że chce mieć właściwe miejsce, chce być właściwie potraktowany, dlatego że chce być tym, który objawia się w nas i przez nas, objawia się dla nas i przez nas dla innych. I wierzę, że tak się dzieje. Wierzę też, że my jako chrześcijanie dzisiaj bardzo często jesteśmy totalnie okłamani w pewnych sprawach i pozwalamy temu, by różnego rodzaju kłamstwa diabelskie weszły do naszych serc, naszych umysłów i wtedy nasze doświadczenie Boga jest bardzo ograniczone. Chciałbym o tym powiedzieć trochę więcej w drugiej części, ale teraz chciałbym też opowiedzieć trochę o tym, co wydarzyło się po moim nawróceniu, jak zaczęło się moje życie z Bogiem. Wiecie, nawróciłem się czytając Nowy Testament, który dała mi dziewczyna, która nie rozumiała tych kwestii, które są w tym Nowym Testamencie wytłumaczone. Próbowała zabierać mnie do kościoła na mszę, bo myślała sobie, że skoro zacząłem się jakoś uduchawiać, to jest to mi potrzebne. Ale ja im więcej czytałem Nowy Testament, tym bardziej widziałem, że to, co tam się dzieje, nie pasuje do tego, o czym mówi Biblia. Więc zacząłem z nią o tym rozmawiać i ona się niemal na mnie obraziła. Więc pomyślałem, że jedynym sposobem, żeby jej to wytłumaczyć tak naprawdę, to jest to, by poprosić ją, żeby ona teraz przeczytała ten Nowy Testament. Tak też zrobiłem i zadziałało. Ale ja przez poprzednie miesiące nie odklejałem się od Biblii i czytanie jej było najważniejszą rzeczą w ciągu dnia. To był 92 rok. Objechałem księgarnię, jedna po drugiej w okolicznych miastach. Nigdzie nie znalazłem nawet fragmentu Biblii. Próbowałem się dowiadywać, pytałem księży, szukałem sposobu na to, by zdobyć Biblię niby w chrześcijańskim kraju. I wiecie, jak myślicie, czy mi się udało? Wyobraźcie sobie, że się udało za sprawą zboru w Świdniku. Pierwsza Biblia, jaką dostałem, została przysłana przez Ryszarda. Więc w ten sposób się to stało. Czytałem ją tak intensywnie, że niemalże zużyłem ją w pół roku. Nie była ona najlepiej sklejona i szybko zaczęła się rozlatywać. Wokół mnie zaczęli nawracać się też ludzie. Dzieliłem się Ewangelią. Działy się pewne dobre rzeczy. Działo się trochę niewłaściwych rzeczy. Nie wdając się w szczegóły, bardzo szybko zrozumiałem, że Bóg powołuje mnie do tego, żebym Mu służył. Wielu znajomych było pod tak wielkim wrażeniem tego, co stało się ze mną, że sami, nawet nie namawiani do tego, zaczynali czytać Biblię. Jedno z wydarzeń. W Węgorzewie, w mieście, w którym wtedy się uczyłem, była taka malutka knajpejka chińska. Któregoś dnia poszedłem tam coś szybko zjeść przed pójściem na autobus. Więc wziąłem takie jedno z tańszych dań, które musiałem szybko zjeść, żeby zdążyć na ten autobus, więc trochę za dużo wypchałem sobie do ust. I w tym momencie wszedł chłopak, usiadł naprzeciwko mnie, mówi cześć, a do niego... I on mówi, Korzeń, pamiętam, co się z tobą działo. Sam ciebie nieprzytomnego nieraz przekładałem z miejsca na miejsce. Bywaliśmy na tych samych koncertach, bywaliśmy na tych samych imprezach. Korzeń, ja wiem, co się z tobą działo. Ja wiem, że ludzie tak z tego nie wychodzą. W tym musi coś być. Ja też zacznę czytać tą Biblię. I siedziałem, nie mogąc powiedzieć do niego ani słowa i słuchałem tego, co mówił i pomyślałem sobie, on całkiem nieźle sobie głosi i wyciąga właściwe wnioski. I wielu moich znajomych, dziesiątki moich znajomych zaczęło czytać Biblię pod wpływem tej zmiany, która miała miejsce w moim życiu, bo wiedzieli, że to nie było byle co. Próbowali dowiedzieć się, co w tej Biblii jest, co może zrobić coś takiego dla kogoś takiego, jakim ja byłem. W efekcie, koniec końców, doprowadziło to do tego, że powstała wspólnota w mieście, koło którego mieszkam. Dzisiaj jest to zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, który prowadzę jako pastor tej wspólnoty. I po latach zaczęły dziać się pewne rzeczy. Bóg rodził we mnie zapał do tego, by poszerzać zasięg, by docierać do kolejnych ludzi, by nieść Ewangelię dalej, by inni mogli przeżywać podobne rzeczy. Czasami doświadczaliśmy niezwykłych cudów, czasami doświadczaliśmy niezwykłych przełomów, ale nigdy nie powodowało to większego poruszenia. Niektóre cuda, które doświadczaliśmy, były naprawdę potężne. Któregoś dnia, jeszcze w latach 90., stało się tak, że poszedłem na koncert reggae, żeby rozdawać tam ulotki. Stworzyłem taką małą ulotkę z liściem marihuany na, jako grafiką i z wielkim napisem superpromocja. Zawsze na imprezach rockowych ludzie myślą, że jestem przedstawicielem jakiegoś zjawiska walczącego o legalizację trawy i wyrywają sobie te ulotki z rąk. Każdy chce mieć egzemplarz dla siebie. To działa. Więc wziąłem tą ulotkę, poszedłem na koncert reggae i rozdawałem te ulotki różnym ludziom. Dałem ją też dla Pawła. Wtedy ten chłopak na pierwszy rzut oka wyglądał na człowieka po 40 z wielką depresją. Szedł o kulach, na twarzy miał taką gorycz, że trudno było to opisać, więc kiedy tak rozdawałem ulotki i podszedłem do niego, to kiedy spojrzałem mu w twarz, sam również zamarłem. Wyciągnąłem do niego tą ulotkę i powiedziałem: masz, zrób sobie samolocik. On to zrobił. Zrobił samolocik i rzucił nim we mnie. I poszedł sobie. I następnego dnia na nabożeństwie znalazło się ileś osób po tym koncercie. Głosiłem Ewangelię. Wszyscy, którzy przyszli z zewnątrz, oddali życie dla Chrystusa. Co jest ciekawe, wszyscy trwają przy Chrystusie do dzisiaj. Łącznie z tym chłopakiem, który, jak się okazało, miał 20 lat. Był porządnie naćpany tamtego dnia i był totalnie rozgoryczony. Lekarze rozcięli mu kolano i wyrzucili chrząstkę z jego kolana, dlatego że po prostu zgniła. Jego noga miała zostać na zawsze sztywna. Był młodym chłopakiem, instruktorem żeglarskim. Studiował, starał się prowadzić aktywne życie i teraz dowiedział się, że będzie niepełnosprawny. Z tego powodu był bardzo zdołowany. Oddał życie dla Chrystusa w niedzielę. We wtorek był u mnie na ognisku. I powiedział coś takiego. Kiedy wróciłem z nabożeństwa, położyłem się spać i śniło mi się coś takiego niezwykłego. Pierwszy raz w życiu taki sen miałem. Śniło mi się, że stałem w wodzie, ktoś mnie w tej wodzie zanurzył, a później jak się wynurzyłem z tej wody, to świat stał się zupełnie inny. Ktoś z obecnych powiedział: o, to twój chrzest ci się śnił. On zapytał: co to jest chrzest? I w ten sposób obudzili we mnie kaznodzieje. Więc zacząłem tłumaczyć od chrztu Jezusa, czym jest chrzest. I kiedy byłem na początku Dziejów Apostolskich w całym tym tłumaczeniu, ów chłopak powiedział: ty to ochrzcij mnie teraz. Nie zamierzałem tego zrobić. Ja raczej mam takie przekonanie, że kiedy ktoś się nawraca, to powinien chwilę mieć na to, żeby ostygnąć i przemyśleć też konsekwencje tej decyzji. Zwykle stosuję kurs dla osób, które chcą zakwalifikować się do chrztu i raczej nie ulegam tego typu presji, by chrzcić ludzi natychmiast. Ale kiedy otworzyłem usta, by mu powiedzieć, że nie da się tego zrobić, bo powinien odczekać właściwy czas, to wtedy Duch Święty zaczął mi mówić: właśnie zaczynałeś mówić o dziejach apostolskich. Ile czasu od momentu nawrócenia tych ludzi w Dziejach Apostolskich minęło do ich chrztu? I wiedziałem, że Bóg napiera, żebym to jednak zrobił. Powiedziałem, dobrze, Boże, tylko nikomu nie mów. Więc, no, mniej więcej taką postawę miałem. Nie powiedziałem tak dosłownie, ale taki przyjąłem taką postawę, no dobrze, w drodze wyjątku. W drodze wyjątku zrobię tak, jak mówisz. Była 11 w nocy. Przeszliśmy między pijanymi turystami. Weszliśmy do jeziora, ochrzciłem go. Kiedy wybiegł z wody, zaczął skakać na swojej wcześniej chorej nodze. Bóg dokonał cudu twórczego. Stworzył tą chrząstkę w jednym momencie, w chwili chrztu. Doświadczyliśmy niezwykłych cudów. Jednak te niezwykłe cuda, mimo że miały miejsce, było więcej podobnych wydarzeń, mimo że te niezwykłe cuda miały miejsce, nie spowodowało to większego poruszenia w naszej okolicy. Więc oczywiście dotykało to znajomych, rodziny. Zawsze po jakimś takim cudzie ktoś dodatkowo się nawracał. Ale myślałem sobie, Boże, jestem nawrócony od tylu lat. W tamtym okresie to był 99 rok, ja nawróciłem się w 92. Powiedziałem, jestem nawrócony od tylu lat i dotarłem do co najwyżej 1000 osób. Modliłem się z co najwyżej 200 osób o przyjęcie Jezusa, z czego niewielki procent był w naszej wspólnocie. I pomyślałem sobie, jeśli ja mam tak głosić Ewangelię i mieć taki zasięg, to minie 100 lat, zanim ja dotrę do samego Węgorzewa. A co dopiero wypełnić to misję, którą dajesz dla Kościoła, mówiąc, że głoście w swoim regionie, później w szerszej okolicy, a później po krańce świata. Kiedy to ma się stać? Pomyślałem sobie, jak wiele wysiłku mnie to kosztuje. Wydawałem małą gazetkę, rozdawałem ją znajomym. Odwiedzałem różnych znajomych, sprowadzałem broszurki z każdego miejsca, gdzie można było je dostać, żeby rozdawać dla innych. I pomyślałem sobie, w ten sposób, zanim dotrę do ludzi w tym regionie, to naprawdę minie 100 lat i po tych latach działania pomyślałem sobie, nie widzę zbyt wielkich efektów. Kosztowało mnie to bardzo dużo wysiłku. W tamtym okresie pozostawanie na Mazurach było strasznie trudną decyzją. Doświadczałem niewyobrażalnej biedy. W tamtym czasie, jak pracowałem, a zwykle trzeba było pracować 9 godzin dziennie, również we wszystkie soboty i bardzo często zarabiałem 600 zł za coś takiego. Więc było to bardzo trudne, żeby pracować w taki sposób, jednocześnie prowadzić kościół. Bieda na Mazurach była tak wielka, że większość tych ludzi, którzy się nawracali, zaraz wyjeżdżali do większych miast, później za granicę. Więc było to też frustrujące, bo pozostawało się w tym miejscu, robiło się wszystko z tak wielkim wysiłkiem, poświęceniem. I bardzo często jakiekolwiek owoce tego po prostu rozpływały się, jak znikało jak woda z rąk, kiedy się chce to naczerpnąć. Więc zacząłem modlić się i powiedziałem Bogu coś takiego, że Boże, ja chcę Ci służyć, chcę wypełnić Twoją wolę, chcę docierać do ludzi z Ewangelią, chcę nieść świadectwo, chcę dzielić się tym. Ale dzisiaj kosztuje mnie to tak wiele wysiłku, że nie jestem w stanie zdobyć się na większy wysiłek. Doba nie będzie miała więcej czasu. I cały wysiłek, który w to wkładam, nie powoduje, że mam jakiś większy zasięg, nie powoduje, że mam jakieś większe owoce. I powiedziałem, ale Boże, wiem, że ja jestem za głupi, żeby zrozumieć Twoje cele, żeby zrozumieć Twoje możliwości. I powiedziałem, wiem, że Ty masz drzwi, których ja nie widzę. Wiem, że Ty masz możliwości, których ja nie znam. Wiem, że Ty możesz zrobić przeze mnie rzeczy, których ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. I chcę, żebyś wiedział, że jeśli potrzebujesz mojego tak, to je masz. Ja tylko nie wiem, na co te tak mam powiedzieć. I stało się coś przełomowego. Bóg pokazał mi, że powinienem zadzwonić do Fundacji Głos Ewangelii i zorganizować spotkania antynarkotykowe w moim mieście. Przewinęły się przez te spotkania w ciągu kilku dni 800 osób, z których każde usłyszało świadectwo, niemalże każdy dostał jakąś broszurkę ewangelizacyjną. Pomyślałem sobie, przez tyle lat dotarłem do 1000 osób. A teraz, w ciągu kilku dni, do 800. Po tym wydarzeniu, które zorganizowałem, okoliczne szkoły, też z innych miast, zaczęły prosić, abym przyszedł do nich do szkół i poprowadził dla nich takie spotkania. Więc kiedy pracowałem na drugą zmianę, jechałem do szkoły. Często prowadziłem 5 godzin spotkania w różnych grupach. W każdej mówiłem rzeczy takie, by przestrzec przed braniem narkotyków, a później dzieliłem się również krótko świadectwem i mówiłem o tym, w jaki sposób czytanie Pisma Świętego i nawrócenie do Boga zmieniło moje życie. Przewinęły się przez te spotkania z mojej okolicy kilka tysięcy osób w ciągu kilku miesięcy. Codziennie niemal ludzie chcieli, żeby coś robić. W końcu było tego tak dużo, że musiałem zacząć wspierać się innymi zjawiskami, aby móc odpowiedzieć na te wielkie zapotrzebowanie. Znowu spotkaliśmy się z Fundacją Głos Ewangelii. Heniek Dedo, prezes fundacji, jak zobaczył, co dzieje się wokół moich działań, zaproponował mi, żebym pojechał z nim na trasę na Śląsk Cieszyński. Pojechaliśmy tam i wydarzyło się coś bardzo ciekawego. Kiedy szedłem wzdłuż strumienia Wisły, w którymś momencie Bóg do mnie przemówił w taki sposób, jak jeszcze nigdy nie przemówił. Najczęściej, kiedy Bóg do mnie mówi, ja o tym milczę i nie dzielę się tym z innymi, bo po prostu chcę mieć pewność, ale o tym wydarzeniu powiedziałem od razu, kiedy wróciłem do Węgorzewa, powiedziałem o tym podczas niedzielnej społeczności, dlatego że nie miałem najmniejszych wątpliwości, że to powiedział Bóg. Usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi, jeśli teraz będziesz wierny, twój głos przetoczy się przez ten kraj jak ta rzeka, a inne rzeki dołączą do twojego głosu, inne głosy dołączą do twojego głosu i sprawią, że stanie się mocniejszy. Od tamtego momentu zaczęło się dziać. Nie zabiegałem o to, nie szukałem tego, nie starałem się o to, ale powstało tak duże zapotrzebowanie na spotkania z nami, że kiedy skończyła się moja umowa w pracy, to tak naprawdę w tym momencie zacząłem żyć z działań profilaktycznych, mogąc przestrzegać ludzi przed śpaniem, mogąc jednocześnie też dzielić się świadectwem. Na moich spotkaniach przez ostatni okres, znaczy od tamtego momentu, było ponad 200 tysięcy ludzi na żywo. Wiele z tych osób dostało broszurki, dostało kasety, kiedyś, teraz płyty. Wiele z tych osób później prowadziło korespondencję mailową. Dzisiaj spotykam ludzi w Polsce, którzy mówią, wiesz, od tamtego momentu, po tym spotkaniu, jak zabrałem ze sobą świat odlotów do domu, przesłuchałem to, zacząłem interesować się Biblią i to przyczyniło się do mojego nawrócenia. Dzisiaj spotykam wielu ludzi, nie wiem jak wielu spośród tych 200 tysięcy uczniów, którzy byli na spotkaniach, w podobny sposób do tego podeszło, ale jestem pewien, że spędzając zawsze w każdej grupie 1,5 godziny, zasialiśmy bardzo konkretnie. Od tamtego momentu też zaczęły dziać się inne rzeczy. Różnego rodzaju stacje radiowe, różnego rodzaju stacje telewizyjne, wiele gazet zaczęło publikować w temacie. Ukazało się wiele wywiadów, przynajmniej raz do roku przez te pierwsze lata były jakieś programy w ogólnopolskich telewizjach ze mną. Bardzo dużo stacji radiowych nadawało różnego rodzaju audycje i faktycznie przez media myślę, że dotarliśmy do wielu milionów, ale tak swoją drogą w ten wtorek na drugim programie telewizji o godzinie 12 będzie też program o moim kościele pod hasłem Czy Bóg ciągle uzdrawia? I będzie tam dużo świadectw osób, które doświadczyły uzdrowienia. Także we wtorek o 12 na drugim programie telewizji. Bóg coś otworzył. Nie starałem się o to. Powiedziałem Bogu, myślę, że nigdy nie powinniśmy Bogu kłamać. Powiedziałem Bogu, że jestem zbyt głupi, co było prawdą, żeby dobrze wykorzystać to, co mi dał, ale że jeśli potrzebuje mojego tak, to je ma. To wszystko zaczęło się dziać. I wierzę w to, że Bóg otwiera drzwi dla Ewangelii, dlatego, że chce, by Ewangelia zaczęła wiązać się z zupełnie nowym jej zrozumieniem. Dzisiaj, będąc w Polsce cały czas, widzimy, że dla wielu ludzi słowo Ewangelia bynajmniej nie kojarzy się z dobrą nowiną, tylko kojarzy się z nudną nowiną, kojarzy się z religijną atmosferą, kojarzy się z czymś, czego na pewno doświadczać na dłuższą metę z własnej woli nie chcą. I szatan zadbał o to, by temat Boga, by temat Pisma Świętego, by to, co Jezus dla nas zrobił, sprowadzić do rzeczywistości, która wydaje się nudna, mroczna, ciężka, nieinteresująca, niepotrzebna, komplikująca życie i nie wnosząca niczego pozytywnego poza jakimiś ograniczeniami moralnymi, których trzymać się będziemy musieli. Diabeł naprawdę intensywnie pracował, by zafałszować rzeczywistość Ewangelii. I dzisiaj bardzo często, kiedy ktoś, kto jest naprawdę osobą znającą Boga, próbuje mówić o Nim dla osób innych, to tym wielkim problemem, na który natrafiamy, jest to, że te osoby często mają tak zdefiniowane pojęcie Boga, tak zdefiniowane pojęcie chrześcijaństwa, że aby skłonić się w tym kierunku, to musieliby w swoim zrozumieniu dokonać decyzji, że staną się ograniczonymi głupcami. Niestety, ale kłamstwa diabła zostały na tyle sposobów wykrzyczane w umysły ludzi, że dzisiaj, kiedy chcemy głosić Ewangelię, musimy zacząć rozumieć pewne prawdy. Musimy je odkryć dla samych siebie, na swój własny użytek, abyśmy mogli je również w świeży sposób przekazywać. Chciałbym powiedzieć coś, kilka minut, na temat polskiej mentalności. Nie chcę robić tutaj analizy, mimo że w ogóle mógłby to być temat na grubą pracę naukową. Ale chciałbym tylko zaznaczyć pewną rzecz. Jakiś czas temu pewien Amerykanin zapytał mnie, mieszkający wiele lat w Polsce, powiedział: Korzeń, ja widzę, że tobie to jakoś wychodzi. Powiedz mi, w jaki sposób trzeba mówić do Polaków, żeby oni słuchali? Pomyślałem sobie, stary, zaczynasz rozumieć, na jakim jesteś gruncie. On powiedział, robiłem wszystko, zajmowałem się działalnością społeczną, odpaliłem siłownię, chodziłem po domach, robiliśmy imprezy kulturalne, robiliśmy gwiazdkowe niespodzianki, robiłem wszystko, co tylko możliwe, na moich spotkaniach było wielu ludzi i w nikim nie spowodowało to głębszych przemian. Wygląda na to, że ja do nich mówię, a oni przytakują mi i nic z tego nie przyjmują. Więc jemu pierwszemu wytłumaczyłem to, co rozumiem, że jest problemem polskiej mentalności. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę nawet i my Polacy, którzy żyjemy w tej rzeczywistości, warto, abyśmy czasami sobie to uświadomili. My żyjemy w świecie, który został ukształtowany przez wielopokoleniowo powtarzający się pewien problem, który zaczął się blisko 200 lat temu, no ponad 200 lat temu. Pojawiły się zabory. W momencie zaborów przedstawiciele ówczas legalnych władz byli przedstawicielami reżimu, byli wrogami. Dziecko szło do szkoły, w której nauczyciel chciał je zrusyfikować czy zgermanić. Nauczyciel był przedstawicielem wrogiego systemu. I ludzie musieli nauczyć się funkcjonować w atmosferze wrogości, która wiązała się z autorytetem ponad nimi. przedstawiciele władz, policji, wszelcy rządzący przez ten okres zaborów trwający 123 lata byli tymi, względem których trzeba było się pilnować. Więc w Polaku ukształtowało się myślenie konspiracyjne. Przez 123 lata kolejne pokolenia, które się pojawiały, wychowywały się w takiej mentalności, że każdy autorytet to twój wróg, przed którym musisz nauczyć się udawać. Później pojawił się okres dwudziestolecia międzywojennego. Okres, w którym zdecydowana większość biskupów polskich była masonami i kardynał również był masonem. Czyli uprawiali otwarty satanizm, podczas gdy w kościołach w niedzielę uczyli ludzi zasad moralnych. Większość oficerów polskich w tamtym okresie była masonami. W tamtym okresie trwały nieustające walki. Żaden rząd nie przetrwał dłużej niż kilkanaście miesięcy. Tak naprawdę wolność Polacy wykorzystali do tego, by walczyć przeciwko sobie. Pojawiło się kilku Hitlerów. Takich, którzy mieli identyczne ambicje jak Hitler, tylko zaczęli trochę za późno i nie udało im się tego rozwinąć. Ale gdyby nad tym popracowali w lepszych warunkach, w takich, w jakich pracował Hitler, to Polska mogłaby stać się bohaterami tych wydarzeń. My dzisiaj na niektórych produktach mamy napis produkt polski. On pochodzi z lat 20. i był dłuższy. Brzmiał produkt polski, nie kupuj u Żyda. W tamtym okresie Polacy wykorzystali wolność do walki między sobą. Krótko to trwało. Okupacja niemiecka i okupacja rosyjska. Blisko 200 lat okupacji. Blisko 200 lat patrzenia na każdy autorytet. To propaganda. To kłamcy. To manipulatorzy. Najwybitniejsze utwory muzyczne, najciekawsze kabarety były tworzone w latach 80., na przełomie lat 80. i 90. i była to sztuka aluzji. Nikt z zagranicy nie rozumie naszych dowcipów z tamtego okresu. Dlatego, że jak ktoś mówi, że pyta się któryś z satyryków, skąd przychodzi bieda? Ze wschodu. Od razu tworzy to napięcie polityczne. Tutaj dzisiaj młodzi ludzie tego by nie zrozumieli, ale w tamtym okresie było wiele aluzji, które rozumieliśmy, dlatego że musieliśmy nauczyć się języka drugiego dna. I polskie społeczeństwo wychowało się w taki sposób, by nie wierzyć autorytetom, by pogardzać autorytetami. Prawdziwe przywództwo jest zrodzone, jest odpowiednikiem ojcostwa. Zadaniem ojca jest kochać, troszczyć się, osłaniać i prowadzić do wzrostu. I dzisiaj bardzo często pastorzy, którzy mają taką postawę, są totalnie sfrustrowani, bo wiedzą, że mają uczciwą postawę, ale ludzie, którymi próbują się zajmować, traktują ich jakby byli małymi Łukaszenkami. I to jest bardzo bolesne. Dlatego, że polska mentalność ukształtowała się w taki sposób, że nauczyliśmy się nie wierzyć. Nauczyliśmy się przytakiwać, ale nauczyliśmy się nie wierzyć, szukać we wszystkim podstępu, szukać drugiego dna. I to jest bardzo trudne. Więc często nawet kiedy jest nam prawda wyłożona tak jasno i tak dobitnie, że nie ma miejsca na jakiekolwiek wątpliwości, to i tak to nie stanowi czegoś, co przekonuje człowieka. Polska jest jednym z krajów, w których najtrudniej ludzie się nawracają. Według statystyk misyjnych radzimy sobie dużo gorzej, jeśli chodzi o przychodzenie do Boga i powstawanie nowych zborów i nawracanie się ludzi, niż kraje islamskie, w których nawrócenie na chrześcijaństwo jest karane śmiercią. Według statystyk mniej nawraca się Polaków niż ludzi w krajach, w których grozi to ukaraniem śmiercią. I to jest problem mentalności. Jezus powiedział, że diabeł jest kłamcą. Powiedział, że jest złodziejem. I powiedział, że jest mordercą. I w niesamowity sposób doprowadził do tego, że polski naród został ułożony w rzeczywistość kłamstwa, które powoduje, że są okradzeni z Bożej chwały. Okradzeni z doświadczania tego, co Bóg obiecał. I koniec końców ten kraj żyje w duchowej śmierci. Więc jeśli chcemy głosić Ewangelię w Polsce, to naprawdę wymaga to od nas tego, byśmy zrozumieli, że idziemy na wojnę z wrogiem, który dobrze się okopał. Z wrogiem, który miał bardzo dużo czasu, aby zbudować fortecę. Ale Biblia mówi, że my jesteśmy wysłani przez tego, który powalił mury Jerycha. Przez tego, który rozsunął wody Morza Czerwonego. Przez tego, który zatrzymał słońce. Przez tego, dla którego wszystko jest możliwe. Nie zwalnia nas to z odpowiedzialności, by przyłożyć największą wagę do tego, co zostało nam powierzone, bo Biblia mówi, przeklęty ten, kto Bożą wolę wykonuje niedbale. Nie możemy usprawiedliwiać się, że skoro Pan da radę, to my nie musimy się tutaj wysilać. Pan da radę, poradzi sobie. On zwyciężył i on ma otwarte drzwi, co jest ciekawe. Bóg ma otwarte drzwi już do Polski. Mówiąc tą drugą część swojego świadectwa, chciałem pokazać, że jeśli szukamy Bożych dróg, Bożych odpowiedzi, to Bóg je otwiera. I myślę, że dla wielu z nas może otworzyć nowe drogi, nowe możliwości. Że wielu z nas chcących docierać szerzej, głębiej i mocniej wpływać poprzez Ewangelię na nasz kraj, czy chociażby na naszą okolicę. Jeśli tylko będziemy słuchać głosu Ducha Świętego, może okazać się, że są przed nami szeroko otwarte drzwi. Ale musimy zrobić to, czego On chce, a nie prosić Go o to, by pobłogosławił to, co my byśmy chcieli. Bo to jest wielka różnica. I chciałbym teraz powiedzieć też parę słów, które myślę, że są strasznie potrzebne dla nas jako wierzących osób. Musimy sobie pewne rzeczy odkłamać, pewne rzeczy odświeżyć. Musimy potrząsnąć tym, co o Bogu wiemy, żeby zobaczyć, gdzie jest kurz, który spowodował, że ten obraz przestał dla nas być taki wyrazisty, jasny i krystaliczny. Chciałbym, abyśmy przez chwilę pomyśleli o tym, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Biblia mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I to jest ważne, żebyśmy przychodzili do mowy o krzyżu. Dzisiaj byliśmy uczestnikami wieczerzy. Sens wieczerzy jest taki, by przypomnieć nam o cenie, która została za nas zapłacona. By przypomnieć o tym, że będąc wierzącymi ludźmi, że będąc zbawionymi ludźmi, jesteśmy zbawieni darmo z łaski, ale to nie znaczy, że bez zapłaconej ceny. Ten chleb symbolizuje Jego zmasakrowane ciało. Te wino symbolizuje Jego przelaną krew. Jeśli dam Tobie jedną ze swoich książek i powiem, że jest za darmo dla Ciebie, to ona jest za darmo dla Ciebie, ale nie dla mnie. Zapłaciłem sekretarce, zapłaciłem dla drukarza, przy niektórych zapłaciłem dla grafika. Ja za to zapłaciłem i dlatego jest to dla Ciebie za darmo. Ale jeśli my podchodzimy do tego, co Bóg dla nas zrobił, że jest to za darmo i nie wiąże się z żadną ceną, to nie będziemy mieli szacunku. Musimy zacząć żyć tym, co Jezus dla nas zrobił. I chciałbym przez chwilę na ten temat coś powiedzieć, a później chciałbym powiedzieć też o kłamstwach diabła, które skonstruował on po to, by nam to zakryć. W liście do Filipian mamy drogę Jezusa, którą odbył w dół. List do Filipian, rozdział 2, od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Biblia mówi tutaj o podróży, którą Jezus odbył w dół. Wiemy, że Jezus jest Bogiem. Wiemy, że Jezus żył, funkcjonował, zanim świat został stworzony. Wiemy, że pozostawał w wieczności jako Bóg. Wiemy też, że nastąpiła decyzja związana z wcieleniem. Postanowił stać się również człowiekiem. I Biblia mówi, że kiedy ta decyzja została podjęta, Jezus coś opuścił. Wyobraźmy sobie teraz, gdyby miała nastąpić jakaś zmiana w naszym życiu zubażająca nas. I wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy do Afryki i będziemy mieszkać w jakiejś murzyńskiej chacie. Nie masz tam łazienki, nie masz tam gniazdka, w którym możesz podładować swoją komórkę, nie ma internetu, lodówki nie ma, a jeśli wziąłeś ze sobą pieniądze, to mogą ci przydać się w charakterze papieru toaletowego, bo i tak nic za nie tam nie kupisz. Jeśli chcesz jeść, musisz najpierw jedzenie dogonić. Ale spokojnie, głód człowieka wszystkiego nauczy. Więc wyobraźmy sobie, że przenosimy się w takie warunki. I przenosimy się w takie warunki na 30 lat. Czy byłoby to wielkie wyzwanie? Czy mielibyśmy poczucie, że ponosimy ogromną ofiarę, wychodząc z takiego poziomu komfortu, w jakim żyjemy, do takich warunków? Romantycznym mógłby się okazać weekend spędzony w takich warunkach w Afryce, ale na pewno nie życie, na pewno nie tydzień, nie lata. Jezus opuścił niebo, opuścił swoje możliwości. Gdybyśmy my dzisiaj mieli taką zdolność i zamienilibyśmy się w karalucha, to zrozumielibyśmy, na czym polega zmiana. Ale strata, którą poniósł Jezus, ofiara, którą poniósł na początku tej podróży, była niewyobrażalnie większa niż gdybyśmy my zmienili się w karalucha. Wielu ludziom wydaje się, że ofiara zaczęła się od ogrodu Getsemane. Nieprawda. Ofiara zaczęła się na początku tej podróży. Chrystus zubożył siebie. By wiedzieć, jak potężna była to zmiana, musielibyśmy chociaż przez ułamek sekundy zdawać sobie sprawę, jak to jest być Bogiem. A tego nikt z nas nie wie. Ale Chrystus wcielił się. Urodził się w chlewie. Nie urodził się w ładnie wyglądającej szopce betlemiemskiej skonstruowanej przez franciszkanów w Krakowie. Urodził się w chlewie, w miejscu, w którym załatwiają się zwierzęta, w miejscu, w którym żadna kobieta na świecie nie chciałaby rodzić. Ale nie było dla niego miejsca nigdzie indziej. I już to pokazywało, z jakiego powodu przychodzi. Chrystus przyszedł z powodu naszego brudu. Chrystus przyszedł z powodu naszej słabości. I Chrystus nie przyszedł po to, by się wynosić przed nami, ale przyszedł po to, by się uniżyć z naszego powodu. Przeżył 30 lat, nie idąc ani chwilę na skróty. nigdy nie dokonał żadnego cudu, by było mu łatwiej. Biblia mówi, że pierwszy cud, jakiego dokonał, miał miejsce w Kanie Galilejskiej, kiedy zamienił wodę w wino. Nigdy przez całe swoje życie nie dokonał ani jednego cudu, żeby sobie życie ułatwić. Ciężko pracował. Doświadczył przez 30 lat wszystkich trudów życia w o wiele gorszych warunkach niż my byliśmy. Po 30 latach, kiedy zaczęła się jego służba, kiedy zaczął czynić dobro, spowodowało to, że stworzenie, jego własne stworzenie zaczęło go nienawidzieć. On uderzył w koncepcję, w żydowską koncepcję rozumienia świata. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, w pierwszych 14 wersetach jest napisane, jak bardzo Bóg będzie błogosławił materialnie, psychicznie, fizycznie, zdrowotnie każdą osobę, która będzie jemu posłuszna. W pozostałych kilkudziesięciu wersetach jest mowa o tym, jak bardzo przeklnie i upokorzy, jakie ześle nieszczęścia na tych, którzy nie będą mu posłuszni. Więc w żydowskiej pobożności patrzono na ludzi w ten sposób. Jeśli jesteś pobożny, to będzie ci się dobrze wiodło, będziesz zdrowy i bogaty. Jeśli jesteś chory, to najprawdopodobniej wynika to z tego, że jesteś nieposłuszny Bogu. Jeśli jesteś biedny, to znaczy, że jesteś nieposłuszny Bogu. Więc jeśli nieszczęście jest wyrazem tego, że jesteś nieczysty i grzeszny, to doświadczaj tego nieszczęścia, to dla nieszczęścia jesteś stworzony. A my, bogaci, młodzi, zdrowi, zawsze doświadczający władzy, będziemy patrzeć na ciebie z góry i będziemy cieszyli się, że Bóg czyni taką różnicę między nami a wami. I taka była koncepcja żydowskiego świata. Dlatego też dla owego faryzeusza tak łatwo było się modlić bez żenady: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak tamten. To był typowy oznak żydowskiej pobożności. Oni cieszyli się z tego. Ale kiedy przyszedł Jezus, oni wystąpili przeciwko Jezusowi, dlatego że On godził w tą koncepcję. I powiedzieli, to musi być od złego ducha, to musi być od Baala. Jak Bóg może uzdrawiać kogoś, kto zasługuje na chorobę? Jak może podnosić prostytutkę i złodzieja? Jak może powodować, że ci ludzie z tego motłochu doświadczają nadprzyrodzonej pomocy Boga? Nie. Bóg stoi za swoim słowem, będzie karał nieszczęściem wszystkich niepobożnych i nagradzał tym, co jest dobre, tych, którzy są pobożni. Tak Żydzi rozumieli świat. Więc kiedy zobaczyli Jezusa czyniącego dobro, znienawidzili Go. Dlatego, że to występowało przeciwko ich wielu koncepcjom. Nie spełniał ich oczekiwań politycznych, nie spełniał ich oczekiwań duchowych. Spełniał oczekiwania swojego ojca. Robił to, z czym Bóg go wysłał. Stając się tym, który przynosił nowe przymierze. Co to znaczy nowe przymierze? Zmianę zasad w relacji między Bogiem a człowiekiem. I Chrystus tą zmianę zasad obrazował właśnie w ten sposób, poprzez okazywanie niewyobrażalnej łaski dla tych, którzy na nią nie zasługiwali. I ci wszyscy pobożni Żydzi, zamiast dopatrywać się demona w Jezusie, powinni powiedzieć, wow, Bóg jest lepszy niż myśleliśmy. Możemy poznać Go z tej strony, o której jeszcze nie wiedzieliśmy. To powinna być ich reakcja. Chciałbym zobrazować to za pomocą pewnej bajki, którą wymyśliłem. Nie będzie długa. Ja jestem w stanie ją zrozumieć. Nie wiem jak wy, ale mam nadzieję, że to coś pomoże dla zrozumienia całej sprawy. Wyobraźmy sobie małe dziecko. Załóżmy dwudziestolecie międzywojenne w Warszawie. Mała dziewczynka będąca gdzieś tam na ulicy, bezdomna, która żeby coś zjeść, musi coś ukraść. Błąka się po targu, kradnie owoce, śledzie z beczki dla tłustego Żyda, robi wszystko, co musi zrobić, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Od czasu do czasu ją doganiają, wleją jej, karzą ją. I można ją karać w nieskończoność, ale karanie jej w nieskończoność nie doprowadzi do tego, że jej sytuacja się poprawi. Przez cały czas, bez względu na to, jak wielkie będzie miała poczucie winy, jak dotkliwie zostanie ukarana, cały czas będzie w takiej sytuacji, że będzie musiała to robić. Coś beznadziejnego. Tak jak my bez Chrystusa. Żadne karanie, żadne poczucie winy nie zmieni nas. Ale wyobraźmy sobie, że któregoś dnia kradnie śledzie u jakiegoś niezbyt tłustego Żyda. I on ją łapie. Ale zamiast ją stłuc, zamiast ją ukarać, pyta ją, dlaczego to robisz? I ona mu zaczyna o tym opowiadać. Zaczyna mówić, jak wygląda jej życie. On powiedzi i mówi do niej coś takiego. Dobra, zostajesz tutaj. I od teraz pracujesz u mnie. Czy to coś zmienia? Okazanie jej łaski w taki sposób wyzwala ją z jej grzechu, prawda? I ta zmiana zasad, jaką Bóg daje w Nowym Testamencie, polega właśnie na tego rodzaju wybawieniu. I wyobraźmy sobie, że po kilku latach, kiedy mała dziewczynka już nie jest małą dziewczynką, ten sam Żyd przychodzi, ogląda ją przy pracy i mówi, dobra, a teraz będziesz moją żoną. Czy to coś zmienia? To jest to, co Chrystus robi dla nas. Można czasami karać dziecko w nieskończoność i to nie spowoduje, że stanie się posłuszniejsze. Ale czasami okazanie łaski, okazanie przebaczenia, okazanie serca jest czymś, co powoduje, że dziecko lepiej na to reaguje niż na karę. I to jest to, co Bóg robi. Stare przymierze, jak wiemy, okazało się nieskuteczne w tym, aby człowieka doprowadzić do pobożności, do życia z Bogiem. Przychodzi Jezus i przynosi nowe przymierze, przymierze łaski, zmiany zasad. Mówi, nie udało się wam żyć bezgrzesznie i pobożnie. Rezygnujemy z tej koncepcji. Przyjmuję karę za wasze grzechy i w ten sposób zakończymy czas wymagania. Jezus dokonuje wielu niezwykłych aktów miłosierdzia, ale jest powszechnie nienawidzony. Jest osobą, na którą podejmuje się kilka prób zabójstwa. Koniec końców zapowiada własną śmierć. Kiedy mówi o tym przy ostatniej wieczerzy, później idą do ogrodu Getsemane. Jezus nie doświadczył cierpienia i odrzucenia tylko ze strony swoich wrogów. Niestety, ale doświadczył go również ze strony swoich przyjaciół. Wiem, co jest jednym z największych problemów przywódców. Jednym z największych problemów jest osamotnienie. Dlatego, że rzadko zdarza się, żeby ktoś rozumiał przywódcę, ale za to powszechnie się zdarza, żeby ktoś przychodził z pomysłem, jak utrudnić mu życie. I to jest powszechne. Czy kiedyś wbiła się wam drzazga w palec i nie mogliście jej wyciągnąć? Albo wlazło coś w zęby i też pomimo intensywnych wykopalisk nie udało się tego usunąć? Tak naprawdę przywódca jest kimś, do kogo ludzie nieustannie przychodzą, by wrzucić do jego życia jakieś chroniczne problemy, coś, co będzie go podrażniać, coś, co będzie go męczyć. Ale bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś pomyślał, że on potrzebuje wsparcia. I to jest bardzo trudne. Jezus zostawił część swoich uczniów, wziął trzech najbliższych, aby byli bliżej Niego. Potrzebował ich obecności, potrzebował ich blisko siebie. Ale oni spali. Przyszedł do nich, oni spali. Przyszedł znowu do nich. I znowu spali. Modlił się, bał. Jezus naprawdę bał się w taki sposób, jakiego my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czy bał się tego, że zostanie ukrzyżowany, że zostanie ubiczowany? Nie myślę, że to było przedmiotem jego strachu. Dzisiaj wielu ludzi oddaje swoje życie w imię bzdurnych ideologii. Kilkadziesiąt lat temu żołnierze japońscy zgłaszali się na ochotnika, stając się kamikadze. Nie bali się śmierci. Wielu ludzi co roku oddaje swoje życie w bzdurnych sprawach, bardzo głupich. I nie boją się, a Jezus nie był większym tchórzem od nich. Ale Jezus stanął przed czymś, przed czym nigdy nie stanął żaden człowiek, który miał oddać życie. Jezus nie bał się fizycznej śmierci. Jezus bał się tego, co miało na Niego przyjść. Czy kiedyś zdarzyło Ci się nie zasnąć z powodu poczucia winy? Czy kiedyś nasze poczucie winy wytargało naszą psychikę tak, że wydawało się, że jest to nie do zniesienia? Czy zrobiliśmy kiedyś w życiu coś strasznego, o czym chcielibyśmy zapomnieć? Wiemy, że nasze winy potrafią naprawdę nas przygnieść. Gdybyśmy zebrali wszystkie swoje winy z całego życia i musieli się z nimi skonfrontować w jednym momencie, to byłoby straszne. A byłaby to zaledwie jedna wielomiliardowa tego, co spotkało Jezusa na krzyżu. On wziął wszystkie nasze winy na siebie. Grzech każdego mordercy, każdego zdrajcy, grzech każdej prostytutki, grzech każdego pedofila, grzech każdego dyktatora. Tam znalazły się grzechy, które rodziły się w umysłach takich zwyrodnialców jak Stalin. Tam wszystko to się znalazło. Tam znalazły się grzechy ludzi, którzy dzisiaj obładowują się ładunkami wybuchowymi i w imię dżihadu idą rozrywać swoje ciała, mordując innych ludzi. Tam znalazło się to wszystko, co kiedykolwiek miało zostać zrobione. Grzech każdego człowieka z historii świata. Jezus nie bał się fizycznej śmierci. Jezus bał się tego, co przy tej fizycznej śmierci miało go spotkać. Była również druga rzecz. Coś też absolutnie niewyobrażalnego dla nas. Biblia mówi, że kiedy Jezus umierał, zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Były to dwie rzeczy, które przerastają naszą wyobraźnię. To tego Jezus się bał. To z tego powodu się tak dramatycznie modlił. Tam znalazły się Twoje grzechy. Wszystkie te, które popełniłeś. Tam znalazły się wszystkie te grzechy, które popełnisz w przyszłości. On to wziął na siebie. Zrobił to, bo chciał tego. Biblia mówi, że w którymś momencie stąpił anioł do Getsemane i umocnił go. I Jezus przestał być już tym, który się boi i prosi: niech mnie ominie ten kielich, ale niech stanie się Twoja, nie moja wola. Ale stał się kimś, kto wstał i wyszedł prosto naprzeciw swoim prześladowcom. To nie jest napisane w Biblii, ale wierzę w to święcie, że kiedy stąpił anioł, to prawdopodobnie Jezus miał wizję. I zobaczył coś, co go przekonało. W takiej duchowej wizji w ułamku sekundy można przeżyć ogromną ilość czasu. Wierzę w to, że tym, co umocniło Jezusa, było to. Że zobaczył Ciebie i mnie. Wierzę w to, że jesteśmy naprawdę przez Niego kochani, że Jego decyzja była podejmowana bardzo świadomie i bardzo osobiście za nas. Nie wierzę, że Jezus umierał za enigmatyczną ludzkość. On umierał za nas i chciał tego. I wolał tego doświadczyć, niż pozwolić na to, żebyśmy poszli do piekła. To, co zrobił, było najgłębszym wyrazem miłości Boga. I dzisiaj diabeł, bardzo często, kiedy wierzący człowiek zgrzeszy, mówi: o, nie idź do kościoła, musisz dojść do siebie. Dzisiaj, kiedy wierzący człowiek zgrzeszy, mówi: musisz posadzić się w oślej ławce, jak zaczniesz robić jakieś fajniejsze rzeczy, jak zrobisz coś dobrego, poczujesz się lepiej psychicznie, wtedy łatwiej ci będzie wrócić. To jest głupie. To nie jest prawda. Nie uciekaj z powodu grzechów od Boga, ale z powodu grzechów uciekaj do Chrystusa, do tego, który postanowił przyjąć twoją hańbę. Jeśli kiedykolwiek, kiedy upadniesz, przyjdzie ci spytać: Boże, co ty na to? To prawdziwa Boża odpowiedź. Została przybita do krzyża. I tam możesz zobaczyć tego, który umierając jest gotów spojrzeć ci w oczy i powiedzieć: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli nasze życie nie jest zbudowane na łasce wynikającej z tej ceny i nie jest zbudowane na zrozumieniu doniosłości tej ceny, to tak naprawdę możemy nazywać siebie chrześcijanami, ale nigdy w życiu nie zrozumieć, na czym polega moc krzyża. Tam znalazły się nasze grzechy, tam znalazły się nasze choroby, tam znalazły się nasze klęski, wszelkie powody do wstydu, tam znalazła się cała nasza hańba, tam znalazło się każde nasze zniewolenie. I jeśli nie potraktujemy poważnie krzyża, nie zaczniemy go przeżywać, jeśli nie zacznie on w jasny sposób pojawiać się w naszym sercu, jeśli to nie rozedrze naszego wnętrza, jeśli nie sprawi, że nasza wyobraźnia, nasze emocje, nasze myślenie, nasza świadomość, jeśli nie zostanie to wszystko dotknięte i potrzęsione przez krzyż, to możemy przez cały czas szukać jakichś chrześcijańskich technik na uwolnienie się z grzechu czy z jakichś zniewoleń i to będzie ciągle kolejna nieudana próba. Ale prawdziwe odnowienie jest w tym miejscu, w którym krzyż opanuje twoje wnętrze. I apostoł Paweł powiedział, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla tych, którzy chcą doświadczać wszystkich aspektów zbawczego działania Chrystusa, jest potrzeba, by otworzyć się na krzyż tak głęboko, jak tylko to jest możliwe. Musimy przyjść do cierpiącego Chrystusa ze świadomością, że nas do tego zaprasza. I że to jest z naszego powodu. I że On chce nas oczyścić. I Jego pragnieniem jest to, aby każde błogosławieństwo, które wywalczył dla nas na krzyżu, stało się naszym udziałem. Szatan robi przerażające rzeczy. Zajmuje się ludźmi. Nieraz zajmowałem się ofiarami pedofilii. Diabeł jest tym, który udziela natury dla każdego zboczeńca. Dlatego, że to jest jego natura. I w tej naturze jest dużo kłamstwa, dużo gotowości do ograbiania ludzi i do mordowania ich. I jednym z jego ulubionych narzędzi jest kłamstwo. Jedna z najgorszych rzeczy, jakie pedofil może zrobić dziecku, to przyjść na plac zabaw, powiedzieć: twoja mama mnie przysłała po ciebie. A później powiedzieć: i kazała mi ciebie tak ukarać za to, że byłaś niegrzeczna. To, co dzieje się w umyśle dziecka, które myśli, że to naprawdę spotkało je z powodu tego, co postanowiła mama, jest czymś, co spowoduje, że to dziecko nigdy w życiu nie powie o tym swojej mamie i przez cały czas będzie się jej bać, żeby nie zostać kolejny raz tak ukaraną. To jest przerażające, ale wielu pedofili właśnie w ten sposób robi. I to jest to, co szatan chce zrobić nam. Kiedy spotka nas jakiekolwiek nieszczęście, on zaraz przychodzi i mówi: ciekawe, czego Bóg chce ciebie przez to nauczyć. Kiedy doświadczymy jakiejś klęski, to mówi: ciekawe, za co Bóg ciebie karze. co złego zrobiłeś. Kiedy doświadczymy jakichś innych złych rzeczy, bardzo często diabeł przychodzi, aby zasugerować nam, że zło pochodzi od Boga. Przy zmianie przymierza, w nowym przymierzu jest inaczej. Za często wierzący ludzie przepisują rzeczywistość i zasady starego przymierza do tego, czego powinniśmy doświadczać jako nowonarodzone dzieci Boga. Jezus do swoich uczniów mówi: nie nazywam was już niewolnikami, ale nazywam was swoimi przyjaciółmi. Kiedy apostoł Piotr, a on był wybitną postacią umiejącą w każdej sytuacji doprowadzić Jezusa do tego, że musiał go zgromić. Umiał to zrobić. Więc Piotr popełnił wiele rzeczy, które nie podobały się Chrystusowi. I Chrystus na to reagował. I gromił Piotra. I mówił do niego nawet: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem. Ale kiedy nastąpiła zmiana zasad, kiedy Jezus powiedział do Piotra, kiedy Jezus umył nogi dla Piotra i kiedy powiedział do niego: nie nazywam cię już swoim niewolnikiem, ale nazywam cię swoim przyjacielem, to właśnie wtedy Piotr zrobił najgorszą i najgłupszą rzecz, jaką mógł zrobić. Wyparł się Jezusa trzykrotnie. I jeśli było za co gromić Piotra, to właśnie za to. Ale po tej zmianie zasad Jezus już go nie zgromił, ale przyszedł do niego i powiedział: Piotrze, ale tak naprawdę, czy ty kochasz mnie? Piotr powiedział: tak. Jezus poprowadził go do zmiany tej sytuacji i potraktował go jak przyjaciela, a nie jak ucznia. Jesteśmy zaproszeni przez krew Jezusa do zupełnie innej relacji, do zupełnie innego przymierza z Bogiem, niż te, w którym żyli ludzie Starego Testamentu. Bóg nas chce uzdrawiać swoją łaską i swoją miłością. Jego łaska i miłość nie upoważnia nas do tego, żebyśmy w bezmyślny sposób grzeszyli. Ale to daje nam dużo więcej poczucia bezpieczeństwa. To daje nam dużo więcej nadziei. I to daje nam dużo więcej ufności, tak żebyśmy przychodząc do Boga wiedzieli, że przychodzimy do kogoś, kto nie jest na nas rozgniewany. Mój synek rozumie, o co chodzi. Kiedy pytam go, czy wierzy w to, że go tata kocha, on mówi, że wierzy. Pytam: a jak tata kocha cię, jak jesteś grzeczny, czy jak jesteś niegrzeczny? Mówi: kocha, jak jestem grzeczny. Kocha, jak jestem niegrzeczny, ale woli, jak jestem grzeczny. Więc mój synek rozumie tą zasadę. I prawda jest taka, że my musimy jak dzieci przyjąć to. Bóg cię kocha. Co więcej, Bóg cię naprawdę lubi. Nie wyobrażasz sobie z tego, jak bardzo się cieszy, że ciebie ma. Kiedy staję przed lustrem, myślę sobie: o mój Boże, kiedyś to wyglądało dużo lepiej. Kiedy staję przed lustrem, myślę sobie: mam tyle wad, jestem taki, jaki jestem i sam przed sobą nie ucieknę. Ale Bóg mnie kocha, lubi, cieszy się z tego, że mnie ma. I chce, bym był nieśmiertelny. Chce, żebym był wieczny. I chcę, żebym był tak blisko Niego, jak tylko to jest możliwe. Chcę mieć mnie przez całą wieczność. Myślę sobie, Jego miłość nie przypomina niczego z ludzkiej miłości. I Bóg naprawdę tak ciebie kocha. I kiedy zaczynamy rozumieć krzyż, kiedy zaczynamy rozumieć miłość Boga, to strach, który diabeł chce zasiewać w naszych sercach, zaczyna odchodzić. Dobra nowina musi stać się dla nas radosną nowiną. Dobra nowina musi stać się dla nas źródłem szczęścia, źródłem radości. musi obudzić w nas entuzjazm. Musi obudzić w nas prawdziwą radość, abyśmy dzieląc się dobrą nowiną w tym okłamanym przez diabła narodzie mogli przynieść im nie tylko słowa Ewangelii, ale również prawdziwą atmosferę i prawdziwy smak Ewangelii. I wierzę, że jest to coś, czego musimy się uczyć. Wierzę, że jest to coś, w czym musimy się rozwijać. Nigdzie nie nauczymy się tego tak dobrze, jak wtedy, kiedy postanowimy usłyszeć całym sobą mowę o krzyżu. Weźmy wszystkie fragmenty mówiące o ofierze Jezusa. Przeczytajmy je myśląc o tym, jak to wszystko wyglądało. Wyobraźmy sobie to wszystko. Pozwólmy sobie, by to rozdarło nasze serce. Pozwólmy sobie na to, by ryczeć całymi godzinami. Pozwólmy sobie na to, by dziękować Bogu za to, co dla nas zrobił. Pozwólmy sobie na to, by to przeszyło nasze wnętrze, by to poruszyło nasze emocje, by poruszyło naszą wyobraźnię. Zacznijmy to przeżywać. Nim bardziej będziemy przeżywali mowę o krzyżu, tym więcej będziemy mogli zrozumieć i doświadczyć tego, czym jest moc krzyża. I tego chciałbym życzyć. Zakończę, ale chciałbym, abyśmy modlili się jeszcze przez chwilę. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją dobroć. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś pełen ojcowskich uczuć, jesteś pełen miłości. Chcesz nas wychowywać z powodu Twojej troski, a nie z powodu gniewu i niezadowolenia związanego z tym, jacy jesteśmy. Panie, Ty jesteś pełen łaski, pełen miłości, pełen żarliwego zabiegania o każdego z nas. Panie, nie chcemy doświadczać i nie chcemy zachowywać w swoich wnętrzach żadnego kłamstwa, które diabeł by chciał w nas zasiewać. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, obnaż te kłamstwa diabelskie, abyśmy mogli je odrzucić. Dlatego prosimy też, Panie, daj nam na nowo dostrzec prawdę Ewangelii, na nowo dostrzec to wszystko, co zostało dla nas zrobione, Panie, abyśmy mogli z tego korzystać w pełni. Niech nie ominie nas żadne błogosławieństwo, które zostało wywalczone przez krzyż. Niech każde kłamstwo diabła od nas odejdzie. Ojcze, prosimy Ciebie o to, aby w taki odświeżający sposób Twoje słowo zaczęło do nas przemawiać. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś budził nasze serca, abyśmy mogli doświadczyć więcej Twojej chwały, więcej Twojego namaszczenia, więcej Twojej mocy, byśmy mogli oglądać, jak uzdrawiasz nasze życie, jak używasz nas do niesienia łaski, niesienia zachęty, niesienia przełomu do życia innych. Panie, nie chcemy być tylko rodem królewskim i kapłańskim, z nazwy, ale chcemy zobaczyć, jak w naszym życiu pojawia się ta moc i autorytet Bożych dzieci. Chcemy doświadczać tego coraz głębiej i w coraz większym wymiarze. I Ojcze, o to Ciebie prosimy. W imieniu Jezusa na to się otwieramy. Za to Tobie dziękujemy. Amen.